Dzień dobry w niezwykłym tytule tygodnia. W wielkim tygodniu, w pierwszym tygodniu klimatycznej wiosny, no i w końcu w kolejnym tygodniu kwarantanny, czytamy Czesława Miłosza. Mówi literaturoznawca profesor Piotr Śliwiński.
Trudno wyobrazić sobie, czym byłaby polska literatura bez Czesława Miłosza. Co dziwniejsze jednak, nie wiadomo, czym byłoby współczesne, rozwijające się na naszych oczach, tu i teraz, życie literackie, gdyby nie Miłosz. Ach, ktoś powie, przecież to noblista, człowiek ważny i wielki z definicji, z patentem na wielkość. Czemuż więc się dziwić? No właśnie. Fenomen Miłosza polega bowiem między innymi na tym, że wielkim będąc pozostaje człowiekiem normalnym, w cudzysłowie. Nie monumentalnym, pomnikowym, zastygłym w jakimś bombastycznym geście, ale właśnie człowiekiem, który z człowieczeństwa czerpie swoją chwałę. Miłosz zdaje sobie świetnie sprawę z tego, ile warta jest niedoskonałość, jakiś jej pierwiastek, gafa, defekt, pewna niespójność czy niezdarność dla autokreacji, jaką każdy pisarz zmuszony jest przed czytelnikiem zaprezentować. W tomie esejów zatytułowanym Życie na wyspach znajdujemy kolejny dowód nie tylko fenomenalnej produktywności tego autora, ale przede wszystkim mówienia o sprawach naprawdę ważnych językiem naprawdę otwartym na dialog z odbiorcą, a zatem językiem, w którym znajduje się miejsce dla błędu, kontrowersji, cudzej racji. Nic tu prawie noblowskiego napuszenia, nic też fałszywej skromności, prawie samo głęboko mądre zaangażowanie w problemy książek i ludzi. Trzy wątki życia na wyspach mają znaczenie szczególne. Pisarstwo, esej o niemoralności literatury, pisarz, esej tytułowy i czytelnik, szkic zatytułowany Przeciw poezji niezrozumiałej. Dlaczego literatura miałaby być niemoralna? Otóż wynika to z jej szczególnej natury. Nie samo świadectwo bowiem, ani głębokie przeżycie na przykład koszmaru wojny czy uniesień miłosnych, ale jak mówi Miłosz za Tomaszem Mannem, chłodna i wybredna postawa wobec człowieczeństwa stanowi eksperymentum crucis sztuki. Bo artysta to ten, kto swoje lub cudze doświadczenie ludzkie potrafi przekształcić w doświadczenie artystyczne. By zaś to było możliwe, trzeba, aby zachował dystans, cokolwiek nieludzki, wobec tego, o czym mówi. Ale też musimy pamiętać, że wartość literatury, najbardziej humanistyczna i potrzebna nam, związana jest z przezwyciężeniem jej grzechu pierworodnego. Grzechu każdego dzieła, które potrafi nas zachwycić, przejąć, zmienić. A pisarz? Pisarz żyje dzisiaj na wyspach, wyspach nauki, kontemplacji i bezinteresowności. W Ameryce, coraz częściej również w Europie, są to głównie uniwersytety, kampusy uniwersyteckie. To wokół nich skupia się dzisiejsza bohema, środowisko ludzi żyjących inaczej, na straży wartości istotnych także dla większości, której wydają się obojętne, niezrozumiałe, a nawet wrogie. Życie bez literatury byłoby bowiem nie do zniesienia, nie tylko dla twórców i koneserów. Okazuje się, że związki z twórczością literacką ma o wiele więcej ludzi i że są one o wiele bardziej organiczne, niż z reguły się sądzi. By jednak ta wzniosła rola literatury mogła zostać odegrana, trzeba, aby nie była ona, poezja zwłaszcza, niezrozumiałym lub zrozumiałym tylko dla nielicznych szyfrem, hermetycznym lub dziwacznym kodem, obcym, odstręczającym językiem. Będąc owym wspomnianym chłodem i wybrędnością, musi być jednocześnie głosem ludzkim. Takim głosem, precyzyjnym i zrozumiałym, opowiada Miłosz o życiu na wyspach, które oczywiście nie są rajem, królestwem filozofów i artystów. Jednak tę mają zaletę, iż położone są z dala od bezmyślności i że mieszka na nich Czesław Miłosz.
Zacznę od wiersza, który napisałem wiele lat po mojej pierwszej bytności w Paryżu. Jako młody człowiek pojechałem do stolicy świata dla młodych poetów i malarzy wtedy i wiele lat później napisałem ten wiersz, Rue Descartes. Mijając ulicę Descartes, schodziłem ku sekwanie, młody barbarzyńca w podróży, onieśmielony przybyciem do stolicy świata. Było nas wielu, z Jasy, Koroszwaru, Wilna i Bukaresztu, Sajgonu i Marrakesz, wstydliwie pamiętających domowe zwyczaje, o których nie należało mówić tu nikomu. Klaśnięcie na służbę, nadbiegają dziewki bose, dzielenie pokarmów z inkantacjami, churalne modły odprawiane przez panów i czeladź. Zostawiłem za sobą pochmurne powiaty, wkraczałem w uniwersalne, podziwiając pragnąc. Następnie wielu z Jas i Koloszwaru, albo Sajgonu, albo Marrakesz było zabijanych, ponieważ chcieli obalić domowe zwyczaje. Następnie ich koledzy zdobywali władzę, żeby zabijać w imię pięknych idei uniwersalnych. Tymczasem, zgodnie ze swoją naturą, zachowywało się miasto. Gardłowym śmiechem odzywając się w ciemności, wypiekając długie chleby i w gliniane dzbanki nalewając wino, ryby, cytryny i czosnek, kupując na targach, obojętne na honor i hańbę, i wielkość, i chwałę, ponieważ to wszystko już było i zmieniło się w pomniki przedstawiające nie wiadomo kogo, w ledwo słyszalne arie albo zwroty mowy. Znowu opieram lokcie o szorstki granit nabrzeża, jakbym wrócił z wędrówki po krajach podziemnych i nagle zobaczył w świetle kręcące się koło sezonów, tam gdzie upadły imperia, a ci, co żyli, umarli. I nie ma już tu i nigdzie stolicy świata. I wszystkim obalonym zwyczajom wrócono ich dobre imię. I już wiem, że czas ludzkich pokoleń niepodobny do czasu Ziemi. A z ciężkich moich grzechów jeden najlepiej pamiętam. Jak przechodząc raz leśną ścieżką nad potokiem, zrzuciłem duży kamień na wodnego węża zwiniętego w trawie. I co mnie w życiu spotkało, było słuszną karą, która prędzej czy później łamiącego zakaz dosięgnie. Ja wyrosłem w Litwie, gdzie zranienie albo zabicie wodnego węża było pogwałceniem tabu.
W czasie swojej wizyty w Poznaniu w 1996 roku Czesław Miłosz czytał w zamku swoją poezję. Słuchamy Miłosza w Wielkim Tygodniu w Radiu Poznań. Do usłyszenia, Piotr Świątkowski.